Myślę, że to będzie bardzo ciekawa i bardzo ważna rozmowa, zwłaszcza dla tych, którzy chcieliby pomagać takim osobom. Ponad 30 tysięcy osób w Polsce zmaga się z kryzysem bezdomności. Częściej dotyka on mężczyzn niż kobiet. Najczęściej jako przyczynę swojej bezdomności wskazują oni rodzinny konflikt, uzależnienie od alkoholu, ewentualnie eksmisję, bo i takie historie się zdarzają. Jak wygląda pomoc osobom w kryzysie bezdomności? Ile takich osób jest na Pomorzu? O tym Magda Szpiner rozmawia z Dagmarą Rybicką, rzeczniczką Towarzystwa Przyjaciół Brata Alberta, Koło w Gdańsku.
Pomorze z perspektywy osób, które funkcjonują w przestrzeni ulicznej, jest bardzo interesujące. Przede wszystkim my jesteśmy dość prężnie rozwiniętym regionem, jeżeli chodzi o zatrudnienie, o liczbę firm i liczbę też osób, które zamieszkują Pomorze. I tym samym dużo łatwiej się funkcjonuje na ulicy, bo można z takiej pomocy skorzystać. Można też żebrać, więc na pewno, szczególnie latem, Pomorze jest miejscem atrakcyjnym. Jak to wygląda na ten moment? Jakby ta liczba się utrzymuje, to jest około 1000 osób, które są w naszych placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Z osobami, które napłynęły do nas w sezonie, nazwijmy to letnim, myślę, że mamy w tej chwili około 1300 osób, które jakby są w kryzysie bezdomności.
Ile osób jest objętych jakąkolwiek pomocą, w tym też waszą pomocą?
My pomagamy na terenie Pomorza, prowadzimy 16 placówek. To są placówki, które tak naprawdę obejmują cały system pomocowy. Więc pomagamy wyjść z kryzysu bezdomności, mówiąc krótko, od A do Z. Pomagamy, to jest około 1000 osób, którym pomagamy. Natomiast jakby wiadomo, że te dane są bardzo różne, bo bywa tak, że jest tych osób mniej, jest więcej. Tak jak teraz, jakby w przestrzeni ulicznej dużo lepiej się funkcjonuje, dużo łatwiej, bo też można o te pieniądze poprosić.
Kim są dziś osoby bezdomne w Polsce? Z jakiego powodu stają się osobami bezdomnymi? Czy te przyczyny zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji i technologii? Czy zmieniają się z tym, że jest coraz drożej i coraz częściej na przykład mamy kłopoty z płaceniem czynszu? Wchodzimy w konflikt z najbliższą rodziną, wstydzimy się przyznać do utraty pracy. Co jest przyczyną tej bezdomności?
Ja myślę, że trudno powiedzieć o jednej przyczynie. I też nie ma wspólnego mianownika, jeżeli chodzi o bezdomność, bo tak jak spotykamy się z naszymi podopiecznymi, to te historie są przeróżne. Za każdą historią stoi człowiek i to bardzo często jest splot okoliczności, o których pani wspomniała, że coś się wydarzyło właśnie w tym obszarze finansowym, na przykład utrata pracy, która pociągnęła za sobą konsekwencje niemożności płacenia czynszu, braku pomocy od rodziny. To też są choroby psychiczne, bardzo często niediagnozowane przez wiele lat. Najbliżsi też nie zwracają uwagi, że coś jest nie w porządku. Też jakby nie chcą najprawdopodobniej w ogóle roztaczać opieki nad taką osobą, bo uważają ją za bardzo problematyczną. W konsekwencji jest to alkohol, bo najczęściej jakby stereotyp osoby, która jest pozbawiona dachu nad głową,
tak,
kojarzy się nam z osobą, która jest pijana.
Śpi na ławce, w parku, na
przystanku. Tak, ale to jest jakby ten ostatni
widoczny
przystanek. To jest ten ostatni przystanek, tak bym to określiła, że dużo rzeczy musiało się wydarzyć wcześniej, żeby doprowadzić do momentu, kiedy człowiek świadomie decyduje się na to, żeby zamieszkiwać w przestrzeni ulicznej, bo jak sobie pewnie państwo zdają sprawę, to nie jest łatwe życie. My widzimy pewien margines tego życia. My widzimy człowieka, który, tak jak pani wspomniała, śpi na ławce, ale funkcjonowanie w takim środowisku w mojej ocenie jest ekstremalnie trudne, dlatego że tu trudno mówić o normach społecznych. To nie jest życie, które dzieje się tak, jak my je prowadzimy. I też dlatego takim osobom jest bardzo trudno powrócić do społeczeństwa. My z takim problemem się mierzymy, pokazując drogę, którą trzeba pokonać. I takim pierwszym elementem tej drogi jest powrót do reguł. My żyjemy w regułach. Pani żyje w regułach, ja żyję w regułach. Wiemy, że musimy, nie wiem, odebrać dzieci, czy musimy być o pewnej godzinie w
pracy.
Zapłacić podatki, być o pewnej godzinie w pracy. Osoba, która funkcjonuje w przestrzeni ulicznej, jakby jest tego zupełnie pozbawiona, więc to jest taka...
Czyli to jest pierwszy krok? Ubrać coś w ramy? Nadać jakiś kierunek? Co jest najtrudniejsze?
Najtrudniejsze jest przekonać. Przekonać do zmiany. Ja myślę, że w ogóle każda zmiana, chyba niezależnie od aspektu, o którym mówimy, jest w ogóle procesem bardzo trudnym. Natomiast pokazanie zasadności tej zmiany. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Gdańskie prowadzi też działania street workingowe.
No które... niezwykle ważna jest to robota.
Tak, jest to niezwykle ważna robota i tak naprawdę osoby, które funkcjonują w street workingu, są to wysokiej klasy specjaliści, bo nie są to wolontariusze.
Wyjaśnijmy, kim są te osoby, właśnie, jeśli państwo jeszcze nie słyszeli.
Tak, nie są to wolontariusze, to są osoby bardzo dobrze wykwalifikowane, żeby świadczyć profesjonalną pomoc, żeby umiejętnie tą pomoc zaoferować na ulicy i w mojej ocenie są to osoby, które posiadają oprócz ogromnej empatii, zrozumienia drugiego człowieka, jeszcze taki szósty zmysł, jak temu człowiekowi pomóc, jak do niego dotrzeć, bo bardzo często nasi streetworkerzy mierzą się z ekstremalnymi przypadkami, gdzie agresja jest codziennością. Bo to nie działa tak, że w momencie, kiedy nasi streetworkerzy przychodzą, wszyscy są zachwyceni, o, witamy, wspaniale, że jesteście. Nie. Nie, nie, to
trzeba się przebić przez ścianę.
Trzeba się przebić przez ścianę. Trzeba przede wszystkim pozwolić się zaakceptować. To jest proces, który trwa. Natomiast zdarzają się historie z happy endem, bo dzisiaj akurat mamy przyjemność uczestniczyć w przecudownej historii, która mnie osobiście inspiruje do działań. Jeden z naszych podopiecznych, tu serdecznie go pozdrawiam, obronił dyplom licencjata.
To mnie pani tak, bardzo tak, zaskoczyła jest, pozytywnie. Ale pani, czyja to jest robota, że jego. On doszedł do tego momentu?
To jest praca zespołu Alberta w budowaniu świadomości i chęci do zmiany. Naszą rolą to tak troszeczkę działa, myślę, na zasadzie leadershipu, że to nie jest tak, że staje pan i mówi, proszę tak to robić, bo ja tak uważam, bo ja tak chcę. To jest zainspirowanie, to jest pokazanie, co może się zmienić, jak może to życie wyglądać, to oczywiście jakby trwa znacznie dłużej niż w przypadku na przykład osoby młodszej. Bo to są też pewne przyzwyczajenia, to są lęki, to są uwarunkowania społeczne, to jest jakby szereg rzeczy, które temu towarzyszą. Natomiast to jest takie bycie mentorem.
No właśnie, to co jest ważne dla takich osób?
Ja pewnie państwa zaskoczę, że jest lek na to zło. Oczywiście tutaj troszeczkę upraszczam. To jest nasza uwaga. My żyjemy teraz bardzo szybko, my żyjemy w pędzie, my nie widzimy drugiego człowieka, bo gdybyśmy sobie tak wszyscy jakby przez moment pomyśleli, jak bardzo angażujemy się w życie innych osób, to myślę, że mielibyśmy dużo wątpliwości, czy jesteśmy nawet w stosunku do swoich najbliższych, okej. I proszę mi wierzyć, że ta uwaga, którą poświęcimy osobie, która znajduje się w kryzysie, to potraktowanie jak człowieka. I tutaj przywołam brata Alberta, który uważał, że najważniejszą rzeczą jest godność człowieka. Osobom w kryzysie bezdomności ta godność jest odbierana. Są obywatelami, przepraszam, drugiej kategorii. My też się takich osób boimy, bo są pijane, bo jest nam niekomfortowo. Natomiast jeżeli się zatrzymamy, damy chwilę swojej uwagi, przez moment się zainteresujemy i spróbujemy nawet pokazać, że istnieje taka możliwość, że można spróbować sobie pomóc, to jest taki najważniejszy krok, który my jesteśmy w stanie zrobić dla drugiego człowieka. Ja nie mówię, że będzie to sukces. No nie, bo wtedy nasza praca też byłaby samymi sukcesami, a to przecież tak nie wygląda, ale to jest taki pierwszy ważny krok, bo to jest, myślę, takie troszeczkę zasianie w głowie tej osoby, przy której się zatrzymamy, że jednak nie jest sama. Że jednak coś takiego się zadziało, że przy mnie się ktoś zatrzymał, widzi we mnie człowieka, bo nadzieja zawsze w nas się tli, więc ja myślę, że trzeba ją tylko po prostu spróbować wzbudzić. Dlatego my jako towarzystwo staramy się uczyć, pokazywać, że pomagać warto mądrze, że ta pomoc powinna polegać na tym, że wracamy do domu, pomagamy wrócić osobom bezdomnym do domu, tym bardziej, że my oprócz jakby takiej pomocy opierającej się na schroniskach, noclegowniach, również realizujemy projekty mieszkalnicze.
Bo to też jest ważna kotwica, prawda?
To jest ważna kotwica. Ja zresztą powiem na swoim przykładzie, początki moje w towarzystwie mnie zaskoczyły, bo mi się wydawało, że to jest takie oczywiste, że ten dom jest czymś, no jak to nie mieć domu? I potem jak zaczęłam się zderzać z tymi historiami, dlaczego tego domu można nie mieć i co ten dom może znaczyć.
I jak szybko można go stracić, coś oczywistego.
Tak, to wtedy zaczęłam postrzegać dom jako bastion. Że to nie jest dom, w którym stoją naczynia, dom, na który mamy kredyt. To jest coś takiego, co mimo wszystko jest elementem naszej godności i człowieczeństwa. Jest pewnym wyznacznikiem niestety, czy nam się to podoba, czy nie, jakby funkcjonujemy w takim społeczeństwie, więc no myślę, że to jest po prostu bardzo ważne. I powiedzenie dach nad głową, tak dokładnie, myślę, że nawet nie należy go traktować metaforycznie, bo bo to jest ta ochrona. My staramy się przekonywać państwa kampaniami, uczyć, jak pomagać mądrze, czyli nie dajemy pieniędzy na ulicy, bo to, że my na moment poczujemy się z tym lepiej, że wsparliśmy kogoś na przysłowiową bułkę czy coś do picia, powoduje, że ta osoba będzie na ulicy funkcjonowała dalej. Lepiej powiedzieć do niej, są możliwości, możesz się wykąpać, możesz nocować, od tego są placówki brata Alberta, tam czeka na ciebie pomoc. Natomiast wiemy też, że nie każda osoba jest gotowa się zatrzymać i nie każda osoba jest gotowa udzielić pomocy. Dlatego też wraz z Fundacją Arel z Barcelony uruchomiliśmy pierwszą aplikację. Tak.
Jak ona działa? Bo to już jakiś czas funkcjonuje.
Ona działa wyśmienicie, bo w momencie, kiedy zainicjowaliśmy kampanię przy współpracy partnerów i też Urzędu Miasta, żeby przekonać gdańszczan, że tak można pomagać, klikasz i pomagasz. W niespełna 2 tygodnie mieliśmy 14 zgłoszeń, co oznacza, że w okresie takim newralgicznym jesieni to były zgłoszenia ratujące życie, ponieważ aplikacja funkcjonuje tak, że w momencie, kiedy wy państwo ją zgłaszacie, taką osobę, zgłaszacie jej lokalizację, my odbieramy takie zgłoszenie w czasie rzeczywistym i możemy wtedy podjąć natychmiast decyzję, czy na miejsce wyrusza zespół streetworkerów, czy jakby widząc to, co państwo opisaliście w zgłoszeniu, bo taka możliwość jest, wzywa natychmiast patrol policji, czy też karetkę pogotowia. Więc to się dzieje w czasie rzeczywistym, a to są często sekundy, minuty, które decydują o tym, że ratujemy życie.
Towarzystwo Przyjaciół Brata Alberta w dużej mierze funkcjonuje dzięki darczyńcom. Dlatego jeśli chcieliby państwo wesprzeć osoby w kryzysie bezdomności, to zamiast dawać im pieniądze na ulicy, lepiej przekazać te kwoty czy dary rzeczowe organizacji, która pomocą zajmuje się profesjonalnie. Gościem Magdy Szpiner była Dagmara Rybicka, rzeczniczka Towarzystwa Przyjaciół Brata Alberta, Koło w Gdańsku.